Śmierć jest tak wszechobecna w literaturze, jak jest nieustannie obecna w naszym życiu. Jest wydarzeniem, które nieuchronnie czeka każdego i śmierć to zarówno świadomość tego, że moje istnienie będzie miało swój kres, jak i świadomość, że istnienie moich bliskich naznaczone będzie wcześniej czy później właśnie kresem i prędzej czy później czekają nas nieuchronne rozstania. Wreszcie śmierć w wymiarze społecznym, historycznym, która też często ciąży nad nami. Ze śmiercią wiąże się szereg smutnych oczywistości. Nieuchronność śmierci to jedno, ale dwa, śmierci towarzyszy cierpienie i strach. Zwykle o śmierci mówimy w kategoriach podniosłych. Zwykle śmierć jest czymś, co traktujemy jako właśnie smutną konieczność. Ale też mówi się, że niektórzy twierdzą, że cała kultura jest próbą odpowiedzi na trudne doświadczenie śmierci. Bo sztuka, poezja, literatura jest próbą doświadczenia jakiejś nieśmiertelności, upamiętnienia siebie. Gdzieś u początków naszej literatury są te słynne słowa Horacego, non omnis moriar, jakieś pragnienie, mniejsza z tym, złudne czy nie, żeby cząstka mnie tkwiła w kulturze, by być pamięcią potomnych. Natomiast w pewnym momencie te oczywistości się kończą. Ja tutaj jedynie dodam, że temat, którym jest śmierć, właściwie wystarczyłby nam na cały szereg takich spotkań. To, co tutaj powiem, to z pewnością będzie kilka ogólników, kilka rzeczy, które poddam pod dyskusję, ale nie da się w tak krótkim filmie oczywiście powiedzieć wszystkiego. Bo zobaczcie, do pewnego momentu śmierć jest wydarzeniem, do pewnego momentu historycznego w naszej społeczności śmierć jest czymś, co obdarzamy znaczeniem. Zakładamy, że śmierć jest przejściem do jakiegoś innego świata, do innej rzeczywistości. I to się w którymś momencie wyczerpuje. Śmierć staje się faktem biologicznym i jest po prostu kresem egzystencji, za którym być może kryje się nicość. W sposób szczególnie brutalny ta świadomość ujawniła się w czasie II wojny światowej. I tutaj te wstrząsające słowa Różewicza. Widziałem furgony porąbanych ludzi, którzy nie będą zbawieni. Człowieka tak się zabija jak zwierzę. Zostaliśmy zrównani w śmierci ze zwierzętami. Śmierć przestała być czymś wyjątkowym. Furgony porąbanych ludzi, a więc ciał, to jest coś, co utraciło swoją głęboką wartość, tak? I to były słowa zawsze dla mnie głęboko zastanawiające. Już sam fakt ich porąbania, a więc rozczłonkowania, przekreśla możliwość zbawienia. Jest to w jakiś sposób okrutne. Śmierć, jak powiedziałem, w historii zmienia się na naszych oczach, staje się czymś innym. I taki arcyciekawy przykład z naszej literatury, z XIX wieku. Dwa arcydzieła z kanonu lektur szkolnych, które dzieli trochę ponad 50 lat. Z jednej strony Pan Tadeusz i śmierć księdza Robaka, a z drugiej strony, jak zaraz zobaczycie, Lalka i śmierć Ignacego Rzeckiego. Myślę, że ci, którzy znają obie lektury, już wiedzą, do czego zmierzam, ale pozwólmy tym tekstom zaistnieć. Śmierć księdza Robaka, wiemy, on ranny w tej bitwie z Moskalami, już wie, że umiera, bo odnowiła się dawna rana. Jeszcze brat, sędzia Soplica, chce wzywać lekarza, tak? Teraz czas myśleć o sobie i tak dalej, ale ksiądz Robak jest świadom swojego odchodzenia i chce się pożegnać i dokończyć pewne rzeczy, które jeszcze mu ciążą. Robak kiwając głową rzekł: do jutra rana mam czas. Teraz, mój bracie, poślij do plebana, aby tu jak najrychlej przybył z wijatykiem. To wcale nie jest oczywiste. Śmierć nie zawsze idzie w parze ze świadomością umierania. Przychodzi moment, gdy wiemy, że nasz czas zbliża się ku końcowi. Mówimy o tak zwanym etapie agonii. I tutaj człowiek, który przygotowuje się do śmierci, wie, jak ten czas wykorzystać. Mamy spowiedź Jacka Soplicy. Jeden z najsłynniejszych fragmentów, więc w całości trudno, żebym go przytaczał, ale sam początek. Na koniec, jakby ślepym chciał uderzyć ciosem, zasłonił oczy ręką i rzekł mocnym głosem: Jam jest Jacek Soplica. Klucznik na to słowo pobladnął, pochylił się i ciała połową wygięty naprzód stanął, zwisł na jednej nodze i tak dalej, i tak dalej. Klucznik Gerwazy, który całe życie czekał na możliwość zemsty, na Soplicy, który zastrzelił Choreszkę, tak? Ale ksiądz mówi, ksiądz Jacek Soplica: Panie Rembajło, rzekł ksiądz, już mnie nie zatrwożą gniewy ludzkie, bo jestem już pod ręką Bożą. Moment agonii to jest moment, kiedy już częściowo, jak my to mówimy potocznie, jedną nogą jestem po drugiej stronie. Już rzeczy doczesne mnie nie obchodzą. To też jest część umierania. To jest coś, co zachwyca i przeraża u starych ludzi. Kiedy my mówimy o rzeczach doczesnych, codziennych, z pełną powagą, dla nich te rzeczy przestają być istotne. Oni po części tkwią w pamięci, a po części już mają ten przebłysk wieczności. Jakby przez nich otwiera się światło na drugą stronę. Zaklinam Cię na imię tego, co świat zbawił i na krzyżu zabójcom swoim błogosławił i przyjął prośbę Łotra, byś się udobruchał i to, co mam powiedzieć, cierpliwie wysłuchał. Ksiądz Robak żegna się spokojnie ze swoim życiem. Wie, że to jest ten moment i wie, że należy zachować się godnie i pewne rzeczy dokończyć, opowiedzieć całą historię ze swojej perspektywy, prosić o wybaczenie. Tak, mamy tutaj wyraźny związek z Ars Bene Moriendi, ze sztuką dobrego umierania. Ksiądz Robak odchodzi, pogodzony z Bogiem i z ludźmi. Co więcej, wiemy, że klucznik Gerwazy mu wybaczy. I z drugiej strony ta nurtująca mnie cały czas śmierć Ignacego Rzeckiego. Ta pogodna postać, taka pełna optymizmu, trochę safanduła, jak niektórzy mówią, trochę idealista, trochę taki romantyk, który właściwie przez całą powieść, jeżeli dobrze się przyjrzycie, widzi te sygnały przemijania, ale ich nie dostrzega, widzieć, a nie dostrzegać, tak? Gdzieś już to ciało szwankuje. Coś jakby zawadzało mu w lewym płucu. Astma, mruknął. Muszę ja się na serio wziąć do kuracji. Inaczej za 5-6 lat zostałbym kompletnym niedołęgą. Ach, gdybym się był spostrzegł 10 lat temu. Jego oczekiwania co do długości życia wybiegają daleko do przodu. On jest przekonany, że jeszcze sobie pożyje. I dalej. Przymknął oczy i zdawało mu się, że widzi całe swoje życie, od chwili obecnej aż do dzieciństwa, rozwinięte na kształt panoramy, wzdłuż której on sam płynął dziwnie spokojnym ruchem. Ten prosty chwyt, może nieco kiczowaty, całe życie przemknęło mu przed oczyma. Czytelnik jest tutaj już informowany. Rzecki umiera. I Rzecki powraca pamięcią do wydarzeń z przeszłości. Wspomina coraz wcześniejsze etapy swojego życia. Przypomina mu się pan Raczek, przypomina mu się Napoleon, przypomina mu się ojciec. Jednocześnie ze wszystkich stron ogarnęła go niepamięć i ciemność, a raczej głęboka czarność, wśród której tylko ów dymnik świecił jak gwiazda o nieustannie zmniejszającym się blasku. Nareszcie i ta ostatnia gwiazda zgasła. Może zobaczył ją znowu, ale już nie nad ziemskim horyzontem. Tutaj Prus bardzo pięknie ubiera to w słowa, z całą delikatnością. Zobaczcie, o śmierci staramy się nie mówić wprost i z brutalnością. Ona też jest objęta pewnym tabu. Tej śmierci jest sporo też w literaturze późniejszej. Jeżeli nawet mówimy o czasach Bolesława Prusa, taką wstrząsającą nowelką Marii Konopnickiej, którą często znowu trywializujemy i sprowadzamy do banału. Jest nowelka Nasza Szkapa, gdzie dzieci są świadkami śmierci matki, tak? Ale żyjąc w jakiejś nędzy, bardziej przeżywają właśnie utratę konia, tej szkapy, która była ich jedyną nadzieją, radością, niż śmierć matki. Widzimy, że ta śmierć stała się czymś tak oczywistym, że została zbanalizowana. I wracając trochę do punktu wyjścia, właśnie śmierć w XX wieku. Mówimy o patologii śmierci. Mówimy o doświadczeniu umierania gdzieś poza wspólnotą ludzką, często w szpitalach, często tam, gdzie po prostu ktoś dzwoni, informuje, że stwierdziliśmy zgon. Te pozbawione empatii słowa, które tak często uderzają właśnie w najbliższych. Dzwoni telefon, dowiadujemy się, że to już, tak? I tęsknota za tym, by być przy tej osobie do końca. Też cały rytuał później pożegnania, pogrzebu, też bardzo często stracił ten pierwotny, wspólnotowy wymiar. Jakże często uczestniczymy w takich uroczystościach, gdzie zostaje kilka osób. Wypieramy śmierć ze swojej świadomości, również społecznie. Ale wiersz, który daje nadzieję, którym chciałbym tak naprawdę zakończyć, wiersz Czesława Miłosza, Sens, który jest, no właśnie, próbą odbudowania tego myślenia, w którym śmierć była wydarzeniem. Kiedy umrę, zobaczę podszewkę świata, drugą stronę za ptakiem, górą i zachodem słońca, wzywające od czytania prawdziwe znaczenie. Co się nie zgadzało, będzie się zgadzało. Co było niepojęte, będzie pojęte. To fragment wiersza, ale zobaczcie znów. Dziecięce pytanie, co będzie po drugiej stronie? Pewnie część z nas żyła kiedyś tym pytaniem, taka ciekawość, kiedy tak naprawdę odkrywamy, że nie jesteśmy nieśmiertelni. Dziecko do pewnego momentu nie myśli o śmierci. I w pewnym momencie dowiaduje się, że śmierć jest mu pisana tak jak wszystkim. I wtedy pojawia się ta pierwsza myśl. Pojawia się myśl, co mnie czeka po drugiej stronie. I stary poeta pisze tak jak małe dziecko, z ciekawością, z jakąś wiarą w ogóle, że jest druga strona. To już jest ważne w tym wierszu. Nie ma tutaj lęku, albo przynajmniej jest obłaskawiony. Jest natomiast głęboka wiara, że druga strona jest jakimś istotnym dopełnieniem, uzupełnieniem tego, z czym spotkaliśmy się po tej stronie i co w jakiejś mierze jest niepełne, domaga się dopowiedzenia. Anegdotycznie powiem, Miłosz kiedyś zapytany przez dziennikarkę, co pan myśli o śmierci, odpowiedział jednym zdaniem, jestem przeciw. Tak? Tutaj ten humor też jakby obłaskawia doświadczenie śmierci, ale Miłosz mocno wierzył właśnie w metafizyczny wymiar śmierci. O śmierci mam poczucie, nie powiedziałem nawet małej części tego, co by należało, ale zostawiam was z tymi istotnymi pytaniami, które, no właśnie, zepchnęliśmy gdzieś na plan dalszy. Dziękuję.
Ja nigdy nie mogę pogodzić się ze światem stworzonym przez dobrego Boga. Dlatego nazywają mnie manichejczykiem. Całe życie to jest coś, co całe życie u mnie istnieje. Myślę, że to jest łączy mnie w pewnym sensie z jednej strony z Marianem Zdziechowskim, który był tak samo człowiekiem zrozpaczonym i on nie mógł zrozumieć świata stworzonego przez dobrego Boga. Jak z Singerem, który tak samo właściwie był stale zrewoltowany przeciwko istnieniu takiego świata, jaki jest.